Drodzy bracia i siostry, chciałbym dzisiaj mówić na taki temat. Bóg ochroną naszego życia. Wiemy, że Pan Jezus wspomniał o tym, że będą wieści wojenne. Ewangelii według Mateusza w 24 rozdziale powiedział coś takiego w wersecie 6. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, czyli inaczej zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi, ale to wszystko dopiero początek boleści. I my też dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie słyszymy wieści wojenne. Dłuższy czas po prostu nie było jakichś większych wojen, a teraz media bardzo nas przestrzegają, że grozi wojna Rosji z Ukrainą, to nawet z środy na czwartek. Służby specjalne Ameryki oświadczyły, więc wielu ludzi nic dziwnego, że się nieco obawia. Niektóre kraje wycofują stamtąd swoich ludzi, którzy tam byli na różnych placówkach dyplomatycznych czy w sprawach biznesowych, więc ogólnie można powiedzieć, taka atmosfera jest dość poważna. Pan Jezus mówił, żeby się jeszcze nie bać, że to jeszcze nie jest koniec świata, że to jeszcze nie jest Jego przyjście, żeby podchodzić do takiej wiadomości ostrożnie. Wojny nie są niczym nowym, podobnie różnego rodzaju przykrości, takie w postaci nienawiści ludzkiej wobec kogoś, w postaci ataków na niewinne osoby. Również sługa pański Dawid doświadczał takiej wrogości i przeciwności i miał wielu nieprzyjaciół. I chciałbym, żebyśmy skupili się na wybranych wątkach psalmu 18, który już w wersecie 1 wyjaśnia psalm sługi pańskiego Dawida, który wypowiedział Panu słowa tej pieśni, gdy go Pan wybawił z rąk wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula. Oczywiście tutaj w tekście hebrajskim jest imię Boże Jahwe, tylko w ślad za Septuagintą, przekładem Biblii hebrajskiej na język grecki z III wieku przed Chrystusem, gdzie słowo Jahwe tłumaczono na Pan, i w ślad za ojcami Kościoła, którzy wszystkie te miejsca, gdzie było imię Boże, oddawali słowem Kyrios, greckim Pan lub jakimś łacińskim odpowiednikiem, i w ślad za pisarzami Nowego Testamentu, którzy też używali słowa Kyrios w tych miejscach Pan. Dlatego większość przekładów nie oddaje imienia Bożego za pomocą imienia Jahwe czy też JHWH, bo tak było w pierwszym kościele. Ale mniejsza z tym, drodzy, zauważmy, jak to jest powiedziane, kiedy on napisał ten psalm. Gdy go Pan wybawił z rąk wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula. To znaczy wszystkich. A więc nie był to jeden nieprzyjaciel, nie była to jedna grupa nieprzyjaciół, tylko większa liczba wrogów. I też z ręki Saula. Dlaczego osobno jest powiedziane o ręce Saula? Saul to był teść Dawida, a Dawid zdobył swoimi wyczynami bojowymi córkę Saula, Michal. I Saul w zamian za jego zasługi zbrojne w obronie Izraela dał mu tę córkę, zresztą próbował mu ją też zabrać potem. W każdym razie Saul był groźnym jego wrogiem, ponieważ nierówne siły były. On z ogromnymi oddziałami w porównaniu z niewielką grupą wojowników i rycerzy Dawida usiłował zabić Dawida. Ogarnęło go szaleństwo. Można powiedzieć, że miał do niego zły duch dostęp, bo Pismo Święte o tym mówi. I kierował się taką skrajną zazdrością i przypisywał Dawidowi jak najgorsze intencje i chciał się go pozbyć. Chciał go zamordować, nie cofnął się nawet przed zamordowaniem kapłanów bożych. Podniósł nawet na nich rękę za pośrednictwem pewnego niegodziwego Edomity, Doega i jego ludzi. Więc widzimy, że Dawid miał naprawdę niełatwo. I chcemy mówić o tym, że jednak ochroną jego życia był Pan Bóg. I w wersetach od 2 do 4 czytamy takie niesamowite wyznanie wiary Dawida już po tych wszystkich wydarzeniach, po tym jak wszystko się uspokoiło i patrzył wstecz na te wszystkie akty wybawienia Bożego w jego życiu i powiedział tak. Miłuję Cię, Panie mocy moja, Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim, Bóg mój, opoką moją, na której polegam, tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją, wołam, niech Pan będzie pochwalony i zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich. Dawid upatruje mocy swojej nie we własnej sile fizycznej, choć niewątpliwie to nie był ułomek. To był rycerz, to był wojownik. On był silnym mężczyzną i na pewno bardzo sprawnym fizycznie. Jednak mocy swojej upatrywał nie we własnych siłach fizycznych, ale w mocy samego wszechmogącego Boga. Nazywa Boga skałą. Na tamtych terenach skała była symbolem czegoś takiego solidnego, niewzruszonego, czegoś, na czym można na przykład budować dom. Wiemy, że Pan Jezus przyrównał dwóch ludzi, mądrego i niemądrego, jednego budowniczego do kogoś, kto buduje właśnie na skale, na opoce, a drugiego, który buduje na piasku. Więc chodzi o to, że Bóg jest solidnym, niewzruszonym fundamentem naszego życia. Przyrównał Boga też do twierdzy swojej. Twierdza, wiemy, że to jest takie obwarowane miejsce, które trudno zdobyć. I Bóg rzeczywiście był jego taką ochroną, takim zabezpieczeniem przed wszelkim niebezpieczeństwem. I był jego wybawieniem. Ratował go wielokrotnie z opresji. Chociażby była taka sytuacja, gdzie Saul razem ze swoim oddziałem już oblegał Dawida, już był bardzo blisko, a wtem wtargnęli do kraju Filistyni i musiał Saul bronić kraju. Czy to przypadek? To Bóg wybawił go, stworzył Saulowi kłopoty w innym miejscu i ten odstąpił. Także wielokrotnie wybawiał Bóg Dawida. Znowu nazywa Boga swoją opoką, na której polega. Czyli Bóg był kimś, komu on całkowicie, całym sercem zaufał. Można tak powiedzieć, że Dawid mógłby stwierdzić, może się walić i palić, może nie wiadomo co się dziać, ale ja ufam mimo wszystko Bogu. I tak w takim innym psalmie, konkretnie 27, zobaczmy podobne stwierdzenie Dawida w wersetach od 1 do 3, które niech i z naszym wyznaniem wiary się stanie. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami, nieprzyjaciółmi, potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. Ufanie Bogu mimo wszystko, mimo jakichkolwiek zagrożeń, jest podstawą prawdziwej biblijnej wiary. Dawid następnie w psalmie 18, który rozważamy, przyrównuje Boga do tarczy, że Bóg jest jego tarczą. Wiadomo, że tarcza miała chronić przed uderzeniami, przed wrogimi ciosami, przed strzałami też, prawda? Czyli Bóg był jego taką ochroną. Mówi, że rogiem zbawienia mego. Róg kojarzył się z siłą, ponieważ byki miały rogi i tymi rogami bodły, tak? Więc kojarzył się z siłą, więc Bóg był siłą jego wybawienia. Był potężny na tyle, żeby go wybawić z każdej opresji, z każdego nieszczęścia. I był jeszcze jego warownią. Znowu przyrównanie do takiego miejsca, które jest obwarowane, które jest bezpieczne, które stanowi ochronę. I Dawid wołał, niech będzie Pan pochwalony, czyli wywyższał Boga. I też warto robić to, co dzisiaj nasza siostra zrobiła. Wywyższyła tutaj Boga, że ochronił jej rodzinę, że po prostu dał jej myśli, bo wszyscy ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi i Duch Boży daje nam pewne myśli. Ochrania nas. Siostrze Bóg powiedział kilka razy, żeby zwrócił uwagę na termometr przy właśnie urządzeniu służącym ogrzewaniu mieszkania. To była groźna sytuacja, ale Bóg wybawił siostrę. I my się musimy nauczyć słyszeć głos Boży. Kiedyś moja bliska krewna miała coś takiego, że pracowała w sklepie i była taka myśl, żeby nie wychodziła na zaplecze. Mimo że jeden pan poprosił ją, żeby coś mu przyniosła z zaplecza. I słyszała głos, ale nie miała jeszcze wtedy rozeznania, nie potrafiła rozeznać własnego głosu serca od głosu Bożego i wyszła na to zaplecze. Kiedy wróciła, kasa była okradziona. Więc widzimy, że Bóg nas miłuje i chce naszego dobra i my musimy być wrażliwi na Boży głos. W tym celu nie możemy, tak jak Pan Jezus ostrzegał, żeby nasze serca nie były obciążone wskutek obżarstwa i opilstwa, więc na pewno alkohol przyćmiewa umysł. Też za dużo jedzenia przyćmiewa naszą percepcję, nasze zdolności odbierania Bożego głosu, a także za dużo mediów. Jeżeli ciągle w domu gra muzyka, jeżeli ciągle w domu gra komputer, możemy nie usłyszeć Bożego głosu. Po prostu trzeba tutaj pewnej też ciszy. Bóg przemawia w ciszy. Oczywiście to nie znaczy, że nie możemy słuchać sobie muzyki czy obejrzeć jakiegoś programu. Nie o to chodzi. Ale żeby nie było tak, że nie ma chwil spokoju, w których Bóg może do nas przemówić. I Dawid wywyższa tak bardzo Boga. Nasza siostra też tutaj wywyższyła go. Wszyscy chwaliliśmy go za to, że wybawił tę rodzinę, że wskazał na to niebezpieczeństwo właśnie związane z niewłaściwym funkcjonowaniem systemu grzewczego w domu. I to jest piękny przykład. Dawid mówi tu o swojej sytuacji, że zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich i to nie była zabawka, drodzy. To, jak niektórzy mówią, nie były rurki z kremem, bo mówi, ogarnęły mnie fale śmierci, a strumienie zagłady zatrwożyły mnie. Więc otchłani otoczyły mnie, pochwyciły mnie sidła śmierci. Wersety 5 i 6. I mówi, w niedoli mojej wzywałem Pana i wołałem o pomoc do Boga mego. Z przybytku swego usłyszał głos mój, a wołanie moje doszło uszu Jego. Także czuł się naprawdę zagrożony. Śmierć była blisko. Oczywiście z jego punktu widzenia, bo Pan Bóg wiedział swoje. Bóg wie wszystko. Niemniej zrobił to, co powinien zrobić. Wezwał Stwórcę swojego i Bóg wysłuchał jego głosu. Przejdziemy teraz do wersetu 19, gdzie psalmista mówi, zaskoczyli mnie w dniu udręki mojej, ale Pan był podporą moją, wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował mnie, gdyż mnie umiłował. Czasami zaskakują nas nieprzyjemne sytuacje w dniu udręki. Jesteśmy niedysponowani, jakoś się gorzej czujemy i właśnie wtedy diabeł wie, kiedy uderzyć. On wie, kiedy jest nasza jakaś słabość, kiedy się gorzej czujemy i właśnie wtedy przyjdzie. Nieraz, jak to się popularnie mówi, nieszczęścia chodzą parami, co widzimy po księdze Hioba, gdzie od razu kilka rzeczy uderzyło w tego sługę Bożego, który był tak wierny Bogu. Ja ostatnio też miałem taką rzecz, że z trzech stron dostałem ciosy, prawie jednego dnia. I po prostu było mi bardzo ciężko na sercu. Bo po prostu z kilku stron przyszły na mnie uderzenia. Diabeł tak działa, żeby w dniu udręki jeszcze dokopać, jeszcze uderzyć, żeby ten sługa Boży zwątpił w dobroć Bożą, żeby upadł, żeby się załamał. Ale Pan był podporą moją. I ja też mogę sobie powiedzieć, że Bóg mnie podparł i mnie pocieszył. I wzmocnił mnie, mimo że spotkałem się z dużymi przykrościami. I czytamy, wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował mnie, gdyż mnie umiłował. Dawid w innym miejscu mówi coś podobnego, w wersecie 37, dajesz szeroką drogę krokom moim i nie zachwiały się kostki moje. Tu jest mowa o szerokiej przestrzeni. Czasami zdarza się, nie wiem, czy mieliśmy coś takiego, jakbyśmy czuli się ściśnięci w życiu, jakbyśmy znaleźli się pod murem, jakby dana sytuacja nas jakby do rogu zaprowadziła i nie ma ruchu, nie wiemy co zrobić, ani w lewo, ani w prawo, nie widzimy sytuacji. Ale Bóg wtedy wyprowadza na szeroką przestrzeń, wtedy wzmacnia kostki i daje szeroką drogę dla nas, daje drogę wyjścia, tylko potrzeba wiary, trzeba zaufać Bogu. I on mówi, wyratował mnie, gdyż mnie umiłował. Cudowna rzecz, drodzy, że Bóg ratuje, bo nas miłuje. On nie po to zapłacił za nas najwyższą możliwą cenę, jaka kiedykolwiek, za cokolwiek czy kogokolwiek została zapłacona. Cenę krwi i ciała swojego Syna jednorodzonego, jedynego Zbawiciela naszego, którego Bóg dał, żeby teraz nas pozostawić. skoro rozpoczął w nas swoje dobre dzieło, jak mówi list do Filipian 1, rozdział, werset 6, to będzie je doskonalił aż do końca. Bóg nie dlatego nas zaprowadził tak daleko w naszym życiu przez te wszystkie lata, żeby nas teraz samych tutaj zostawić z naszymi zmartwieniami. Dawid też mówi taką zastanawiającą rzecz w wersetach 21-25. Wynagrodził mi Pan według sprawiedliwości mojej, oddał mi według czystości rąk moich. Strzegłem bowiem dróg Pana i grzesznie nie odstąpiłem od mego Boga, bo mam przed sobą wszystkie prawa Jego, a przykazań Jego nie odrzucam od siebie. Byłem wobec Niego nienaganny i wystrzegałem się niegodziwości mojej. Przeto oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej, według czystości rąk moich przed oczyma Jego. O co tutaj chodzi? Jak to rozumieć? Czy to są jakieś puste przechwałki? Nie, on to mówi w Duchu Świętym. Podobnie jak w Duchu Świętym Mojżesz w Księdze IV Mojżeszowej, czy Księdze Liczb inaczej, nazwał siebie najskromniejszym człowiekiem. 12 rozdział, werset 3. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. On to pisał w Duchu Świętym i ktoś, kto naprawdę jest skruszony przez Boga, doświadczony przez Boga, jest oddany Bogu, nie ma problemu powiedzieć o swoich wadach zarówno, jak i swoich zaletach. Unika zarówno pychy, jest gotów przyznać się do swoich wad, słabości, ułomności, jak i fałszywej skromności. Jeśli mamy jakieś atuty, to po prostu powinniśmy być ich świadomi i nie wywyższać się z tego powodu, ulegać jakiejś psychologii asertywności, ale być świadomym, co mamy dobrego w naszym życiu i w naszym charakterze, a co jeszcze złego jest, bo tu czytamy też, wystrzegałem się niegodziwości mojej. A zatem widzimy, że Dawid był świadom, że w jego życiu są jakieś słabości, że gdyby on temu popuścił, gdyby sobie pozwolił na zlekceważenie tych złych skłonności serca, to mogłoby to się źle dla niego skończyć i Bóg by go nie wybawił. Bo musimy być jednego świadomi, że bezpieczni w Bogu jesteśmy wtedy, kiedy nie trwamy świadomie w grzechu, kiedy nie oddajemy się grzeszeniu, a przestrzegamy przykazań Bożych. Są tacy chrześcijanie, którzy reagują wręcz alergicznie, kiedy się mówi o Bożych przykazaniach czy przykazaniach Chrystusa. Ale gdyby tak czytali uważnie Nowy Testament i na przykład wzięli list, i tu polecam wszystkim nam, to jest lustro, jedno z luster Pisma Świętego, jest to list, który pozwala nam zorientować się, czy trwamy w tym, co jest właściwością dzieci Bożych, to jest pierwszy list Świętego Jana. On wymienia szereg cech prawdziwych dzieci Bożych i to jest wielkie wskazanie dla każdego duszpasterza, czy ten człowiek, który mówi, że jest nawrócony albo jest chrześcijanin, naprawdę nim jest. Ale każdy przede wszystkim do siebie musi tą miarę przyjąć. I zobaczmy do pierwszego listu Świętego Jana, drugi rozdział, od 3-6 wersetu. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Potem poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. I teraz o co chodzi? Jeżeli ktoś trwa rozmyślnie w grzechu, oddaje się złym praktykom, jakimś innym rzeczom i nie chce z tym zerwać, to trudno, żeby mógł liczyć na wybawienie Boże. Bóg może się zmiłować nad kimś takim, ale po prostu nie wolno trwać w grzechu. Dominującą cechą prawdziwego dziecka Bożego jest trwanie w sprawiedliwości. Owszem, jest wybawione z łaski dziecko Boże, ale łaska prowadzi do świętego życia. Zobaczmy jeszcze do listu do Tytusa, drugi rozdział, werset 11 i dalej. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Łaska Boża to niektórzy próbują oprzeć się tylko na jednej definicji. Łaska Boża z jednej strony to jest niezasłużona przychylność, bo my jako grzesznicy nie zasługujemy na przychylność Bożą. I często słowa odznaczające łaskę w Starym Testamencie bywają tłumaczone na przychylność i także w Septuagincie, greckim przekładzie Starego Testamentu. Więc jest to przychylność Boża, ale jest to też moc Boża ku przemianie. Za łaską idzie Duch Święty, idzie krew Chrystusa, idzie Słowo Boże, które zmienia człowieka i łaska nas czegoś naucza, że mamy wyrzec się bezbożności i światowych pożądliwości. Co to jest pożądliwość? To złe pragnienia, niegodziwe, grzeszne pragnienia. I mamy żyć na tym doczesnym świecie, już tutaj w naszym życiu, tu na ziemi, wstrzemięźliwie, czyli w pewnej dyscyplinie, w pewnej karności, a nie jak kto chce, sprawiedliwie i pobożnie. I oczekujemy powrotu Chrystusa, który jest tu nazwany wielkim Bogiem i Zbawicielem, który po to dał siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości. A więc jeśli ktoś mówi, jestem nawrócony, to z czego się nawróciłeś? Jeśli w czymś trwasz dalej, to się nie nawróciłeś, to musisz teraz pokutować i nawrócić, jeśli trwasz w jakimś grzechu. I oczyścić sobie lud na własność. A więc dziecko Boże to jest człowiek oczyszczony i który dalej się uświęca, a w dodatku jeszcze gorliwy w dobrych uczynkach. A więc istnieje harmonia między Starym a Nowym Przymierzem pod tym względem, że człowiek cieszący się uznaniem Bożym wydaje po prostu dobry owoc. I taki człowiek może liczyć na Bożą ochronę. Bo dalej w psalmie 18, wersecie 26 i 27 powiedziano: z pobożnym obchodzisz się łaskawie, z nienagannym postępujesz nienagannie, z czystym okazujesz się czysty, a z przewrotnym postępujesz przewrotnie. Ty bowiem wybawiasz lud ubogi, lecz oczy wyniosłych poniżasz. Jak to rozumieć? Czy Pan Bóg jakoś niedobrze z kimś postępuje? W jednym komentarzu znalazłem takie ciekawe zdanie, wytłumaczenie tego wersetu. Zgodnie z ukierunkowaniem serca ludzi Bóg daje swą odpłatę. Z człowiekiem, który kocha bliźniego, Bóg postępuje miłosiernie, a w stosunku do tego, który zszedł z prawej drogi, daje koniec zgodny z tą drogą. No bardzo mi się spodobał ten komentarz, taki sensowny. W każdym razie Bóg wybawia lud ubogi lub lud skromny, pyszałkowie mu się nie podobają. I Dawid teraz podaje coś pięknego. Ty zaiste zapalasz pochodnię moją, Pan Bóg mój oświeca ciemności moje. Zobaczmy, to jest taka przenośnia pewna. Dawid znosił ciemne, mroczne chwile. Przychodziły na niego ciężkie chwile. Mroczne, smutne. Niektórzy chrześcijanie mówią, że chrześcijanin nie może popaść w depresję. Może. Może się zdarzyć. Może się zdarzyć, że chrześcijanin popadnie w depresję, że dopadnie go ciemność. Oczywiście są też demoniczne ataki, ale czasami może zdarzyć się coś, co wstrząśnie kimś. Na przykład moja znajoma teraz straciła męża, który całe życie, można powiedzieć, lubił wypić. A ostatnich kilka lat był wspaniałym mężem, wolnym od nałogów. I 5 lat przeżyli niecałe i zmarł. I zrozumiałem, że przygnębienie, taka trochę ciemność ogarnie taką osobę. Więc czasami się zdarza. Ja kiedyś cierpiałem na depresję też i miałem kłopoty nawet z wyjściem z domu, z przejściem przez ulicę. Wiem, co to jest. Ale mogę powiedzieć za Dawidem, że Bóg oświecił moje ciemności. Że pochodnia Boża mnie oświeciła i wyszedłem z tego stanu. Całkowicie. Całkowicie Bóg mnie wyprowadził. Wskazał mi na Chrystusa, żebym na tą światłość świata spojrzał i mnie wyprowadził z tego. Czasami potrzebne są też i leki, bo jesteśmy całością psychofizyczną. Nie jesteśmy tylko duchowi, jesteśmy też fizyczni. Więc czasami jakieś sprawy hormonalne u niektórych osób są. Na przykład czasami jakieś neuroprzekaźniki w mózgu, jest za dużo ich i lekarz przepisze lek, który wyreguluje to. Pomoc czasami lekarzy jest konieczna, ale przede wszystkim Bóg jest w stanie tak dogłębnie pomóc, do samej wnętrzności człowieka, do najskrytszych jego myśli przemówić i uzdrowić to, co jest zranione gdzieś głęboko w duszy. Dawid mówi dalej jako rycerz: gdy z tobą rozbijam drużynę, a z Bogiem moim przesadzam mur. On mówi to jako wojownik, ale wiecie co? Dla nas jest zachętą: z Bogiem moim przesadzam mur. Czasami mury stają na naszej drodze, trudne do przeskoczenia, ale z Bogiem je pokonamy. Nie bójmy się tego, zaufajmy Bogu, zróbmy krok naprzód, nawet jeżeli coś napawa nas lękiem. Jeśli Bóg nas prowadzi wyraźnie w jakimś kierunku, a taki mur powstał, a wiemy na pewno po modlitwach, że mamy tam pójść, albo coś jest wyzwaniem, nie bójmy się tego wyzwania. Z Bogiem go pokonamy. Jest też taka sprawa, że czasami w miejscu pracy mamy do pokonania jakieś trudne zadania. Coś nowego, coś trudnego, co nie znaliśmy. Nie bójmy się i tego, drodzy. Bóg jest w stanie nas obdarzyć mądrością. Na przykład w Księdze II Mojżeszowej, 31 rozdziale, czytamy o pewnym rzemieślniku w wersecie 3. I napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością. A o drugim człowieku w wersecie 6. powiedziano tak i o innych. A serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością wykonania wszystkiego, co ci rozkazałem. Jeśli Bóg daje nam jakieś zadanie, to daj zdolność. Mam przyjaciela, teraz dostał nową pracę, pewne wyzwania, pewne nowe maszyny do opanowania, urządzenia. Mój przyjaciel święcie wierzy, że Bóg da mu mądrość. Oczywiście musi przejść pewne szkolenie, ale wiecie, szkolenie to jedno, a mądrość, jak wykorzystać tę wiedzę, jak w danej sytuacji się zachować, jakie ruchy zrobić, to jest Boża mądrość. I ufajmy Bogu, cokolwiek jest przed nami, po prostu Bóg nam pomoże. I dalej czytamy: droga Boża jest doskonała, słowo Pańskie jest wypróbowane, jest tarczą wszystkim, którzy w Nim ufają. Drodzy, naprawdę trzymajmy się Bożych obietnic. One nas budują, one wzmacniają naszą wiarę, one dają nam pewność. Miałem taką przyjaciółkę, Wandę, my jako rodzina mieliśmy w Warszawie. Ona zaufała, że Bóg ją przeprowadzi przez nowotwór. Miała czerniaka, strasznego raka skóry. I modliła się do Boga i uchwyciła się tej nadziei, że da jej spokojnie umrzeć. I umarła we śnie. To już była starsza osoba. Więc widzimy, że Bóg się troszczy o swoje dzieci i da im nawet spokojnie odejść z tego świata, jeśli jest taka Jego wola. I Słowo Boże jest wierne. Trzymajmy się Go, korzystajmy jak najczęściej. Niech nasze Biblie nie pokrywa kurz, niech Słowo Boże będzie w nas. Czasami mamy dużo obowiązków, czasami wiemy, no trzeba tam zmyć jakieś naczynia, kurze zetrzeć. Dlaczego nie słuchać nawet nagrań Słowa Bożego w tym czasie, czy jakichś ewentualnie kazań? Wykorzystujmy ten czas, bo jest go mało, na budowanie naszej wiary, że Słowo Boże jest naszą tarczą. Poczytamy: któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Kto jest skałą oprócz Boga naszego? Bóg, który mnie opasuje mocą, a uczynił doskonałą drogę moją. To jest niesamowite, że Bóg po prostu jest w stanie wyprostować nasze ścieżki. Nawet jeśli coś się wydaje niedoskonałe, to Bóg jest w stanie tak poprowadzić, że będzie jak należy. Boimy się czegoś, jakiegoś wyzwania, jakiejś trudności, a Bóg tak nas poprowadzi, że będzie dobrze. Czytamy: nogi moje czynię rącze jak łani i na wyżynach postawił mnie. I ja wam mogę zaświadczyć, w listopadzie 2020 roku chorowałem na tego COVID-a, byłem w szpitalu i o co chodzi? Ciężki stan to był. Ja nie wiedziałem, czy ja żywy z tego wyjdę. Ale wyobraźcie sobie, już w zeszłym roku, w wakacje, na Czantorię wszedłem w Ustroniu. Bóg dał mi siły, że wspiąłem się, to może nieduży szczyt, ale jednak bez większych problemów wszedłem pod górę. Także Bóg daje siły, Bóg wzmacnia nas. Czytamy: nogi moje czyni rącze jak łani i na wyżynach postawił mnie. Dalej, werset 36 i 37. Dajesz mi tarczę zbawienia swego i prawica Twoja wspiera mnie, a łaskawość Twoja czyni mnie wielkim. Czy doświadczyliśmy kiedyś takiego doceniania ze strony ludzi, że ktoś nas docenił, że ktoś nas pochwalił? To łaskawość Boża. Bóg nas obdarzył darami. Zresztą nie wiem, czy wiemy, że charyzmaty, dary duchowe, jakie by nie były, to są dary łaski. Od słowa charyz. Charyzmata to dary łaski. Więc to łaskawość nas wywyższa w jakiś sposób, sprawia, że ludzie nas cenią. To Boża łaskawość nas wspiera. I dlatego dziękujmy Bogu. Nie tylko prośmy, dziękujmy. Dlatego werset 47 niech będzie naszym mottem. Pan żyje, niech będzie błogosławiona skała moja, niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawiciel. Wywyższajmy Pana, wywyższajmy naszego Boga i Jego Syna, bo te wszystkie rzeczy, które są powiedziane o Bogu Ojcu, są powiedziane także o Jezusie Chrystusie. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian jest powiedziane w wersecie 11 trzeciego rozdziału, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak Izraelici w imieniu Jahwe szukali wybawienia, tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich, w imieniu Jezusa były wypędzane demony, w imieniu Jezusa ludzie byli uzdrawiani, tylko w imieniu Jezusa jest zbawienie, jak powiedział apostoł Piotr, i w imieniu Jezusa wszelka moc nieprzyjacielska odchodzi. Więc widzimy, że Chrystus jest tą skałą też nazwany, tym kamieniem węgielnym. Więc mamy Ojca, mamy Syna, mamy wspaniałą pomoc. Słyszymy obecnie wieści wojenne. Nie musimy się obawiać. Bóg jest naszą skałą, Bóg jest ochroną naszego życia. Cokolwiek by się nie działo, polegajmy na Nim. I wierzmy w to, że Bóg nas poprowadzi. Niech Jemu będzie chwała, Bogu Ojcu i Panu Jezusowi w Duchu Świętym. Amen.